I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy serdecznie z Godziszowa, skąd dzisiaj transmitujemy nasze rozmowy niedokończone w trakcie naszych rekolekcji adwentowych dla rolników i mieszkańców wsi. A tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest rolnicy na drogach stanu wojennego. Oczywiście dzisiaj 13 grudnia, pamiętamy tą rocznicę dla nas bardzo smutną, tej ciemnej nocy dla Polski i tego ciemnego dnia dwuletniego stanu wojennego, jaki dotknął naszą ojczyznę. To właśnie o północy 13 grudnia rozpoczęły się aresztowania, internowania działaczów opozycji, Solidarności, ale także wszystko to złe, co zaczęło się w tym dniu, ta ponowna okupacja naszej ojczyzny przez naszych własnych rodaków. Chociaż zasłaniano często się, że interwencja stanu wojennego była zmuszona wydarzeniami interwencji zbrojnej Układu Warszawskiego, to jednak jak o 4:20 nad ranem 13 grudnia informowała depesza Stanów Zjednoczonych, nie zauważono żadnych ruchów wojsk Układu Warszawskiego, tym bardziej sam dekret, który wprowadzał stan wojenny, niezgodny z konstytucją PRL, postawił nas w tej ciemnej nocy i ciemnego czasu stanu wojennego. I o tym chcemy dzisiaj rozmawiać, szczególnie o tych wszystkich, którzy brali udział, którzy byli świadkami, którzy towarzyszyli w tym trudnym czasie sobie nawzajem, a więc i rolnicy, którzy przechodzili ten ciemny moment stanu wojennego. W naszym studiu dzisiaj serdecznie witamy pana Gabriela Janowskiego, pana Henryka Cząstka, pana Henryka Suchora oraz pana Mariana Króla. I jest z nami oczywiście pan redaktor Michał Grabianka, któremu chciałbym teraz oddać głos, który poprowadzi właśnie dalszą część naszych rozmów niedokończonych.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica z Godziszowa, z tego pięknego Godziszowa. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tą noc grudniową. Pozwólcie, że otworzę nasze spotkanie wierszem Wandy Pomianowskiej. Noc czarna, noc mroźna nadeszła zimowa, zamilkły dzwoneczki usań, zagasły latarnie, zamilkły gdzieś słowa i nie ma budować jak zdań. A przecież tak bardzo słów takich potrzeba, co serca przyspieszą znów rytm. Noc czarna, noc mroźna, nadeszła zimowa, jak długo mam czekać na świt. Za łatwo, za szybko, to było za blisko. Pod łukiem tęczowym ten blask. Wiatr zawiał z północy, mróz serce zacisnął, czar zawył, że jeszcze nie czas. Myśl rwie się bezradna, bezsilne są ręce, chcą zwisać niewolno urzęs, jak trudno zrozumieć, zaczynać na nowo i życia znajdować znów sens. Ten dzisiejszy wieczór chcemy poświęcić rolnikom, którzy byli internowani podczas stanu wojennego, rolnikom, którzy mieli swój niezależny samorządny związek zawodowy, rolników indywidualnych Solidarność, rolnikom, którzy mieli odwagę powiedzieć w tamtym czasie władzy nie. I myślę, że wszyscy ci, którzy byli wtedy internowani, zapomnieli o tym, co było przedtem i myśleli o tym, co ma być potem. Dlatego się cieszę, że dzisiaj jest z nami pan Gabriel Janowski, człowiek, legenda tamtych dni, człowiek, który tworzył Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność, łącznie z innymi, o których będziemy dzisiaj mówili, który przeszedł również okres internowania i który jest takim symbolem, powiedziałbym, tamtych czasów. Witam serdecznie. Panie Gabrielu, jak pana zdaniem ten okres internowania i okres poprzedzający może troszeczkę internowanie zaznaczył się w mentalności i w tym, co rolnicy przeżywali w tamtym czasie?
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom Radia Maryja, szczęść Boże tutaj uczestnikom tego dzisiejszego naszego spotkania. Szanowni drodzy Państwo, jest dzisiaj dzień szczególny, mówił o tym ksiądz biskup dzisiaj w swojej homilii. Dzień 13 grudnia 1981 roku zapisał się w pamięci tamtych ludzi, tamtego pokolenia w sposób szczególny, bo oto wszyscy wtedy zorganizowani w wielkim ruchu Solidarność mieli nadzieję na odmianę, mieli nadzieję, że reżim komunistyczny, tak dzisiaj się to nazywa, czy sowiecka dominacja upadnie. I ona upadła już w 80 roku w Polsce, bo ludzie poczuli się prawdziwie wolni. To było coś niesamowitego. To było przeżycie, które mnie i myślę nam wszystkim będzie towarzyszyć do końca życia. Polacy byli wolnymi ludźmi. I 13 grudnia ta wolność została brutalnie przerwana, zdławiona. I to powinien być czas, ten dzień, czasem zadumy i refleksji nad przeszłością, dniem dzisiejszym i przyszłością. Pan redaktor prosił o refleksję z tamtego okresu. Powiem tak. My rolnicy wtedy, o czym większość Polaków nie wie, zorganizowaliśmy protest, wielki strajk w Siedlcach, wspomagany przez inne ośrodki w Polsce. I można zapytać, o co w listopadzie, grudniu 81 roku rolnicy walczyli? O, walczyli, tak jak mieliśmy zapisane w naszych postulatach, o to, by religia i krzyże wróciły do szkół, by mogły być wolne wybory do rad narodowych i wiele innych jeszcze postulatów. Ale były też takie, powiedziałbym, postulaty, które dzisiaj mogą się wydawać wielu zupełnie niezrozumiałe. Domagaliśmy się między innymi, by rolnicy mogli kupować, proszę uwagę, smalec w sklepach GES-u, by mogli kupować gumofilce. Jeden z postulatów mówił o tym, by rolnicy mogli mieć wystarczające przydziały węgla. O to wtedy walczyli. Czyli o te proste sprawy bytowe, ale i o te większe, właśnie jak o krzyże, o wolność wyborów i wiele podobnych było tam postulatów. I to jest, powiedziałbym, kwintesencja tamtych czasów. Z jednej strony czujemy się wolni, a z drugiej strony władza twardo trzyma jeszcze się i powiem tak, ludzi prześladuje. I do tego takiego kulminacyjnego momentu to doszło 13 grudnia.
Trzeba dopowiedzieć, panie Gabrielu, że 13 grudnia doszło do tego kulminacyjnego momentu, ale przedtem, tak jak pan powiedział, Siedlce strajk, ale to wtedy we wszystkich województwach były strajki. Ja nie pamiętam, żeby było województwo, gdzie nie było strajku rolników wspierającego Siedlce, czy mającego swoje własne, jak na przykład Bydgoszcz, czy Włocławek, Solidarność Chłopska miała swoje własne postulaty, ale w całym kraju były strajki.
Tak, powiedziałem, że cały kraj wspomagał Siedlce. I to jest dla mnie takie charakterystyczne, że rolnicy, o czym też większość ludzi nie wie, uzyskali dopiero prawa do formalnego, jawnego działania w maju 81 roku, czyli pół roku po rejestracji Solidarności tak zwanej pracowniczej. Co to oznaczało? Oznaczało, że władza bała się, obawiała się zorganizowanych rolników, chłopów. Bo rolnicy w owym czasie byli jedyną grupą, choć powiedziałbym podporządkowaną systemowi przez system tak zwany nakazowo-rozdzielczy, to jednak byli w miarę niezależni, bo byt ich zależał głównie od ich pracy na roli. I właśnie takiego, powiedziałbym, wolnego człowieka władza się bardzo obawiała. To po pierwsze. Drugie, miała w pamięci wielki ruch polityczny, jakim był PSL Mikołajczyka po wojnie. To był przecież nie ruch ludowy, dosłownie chłopski czy wiejski, ale to był ruch ogólnonarodowy, PSL ówczesny. Skupiał inteligencję, skupiał robotników, rolników. I ten ruch PSL został przez władzę stłumiony i rozbity. Bo właśnie Władza komunistyczna bardzo obawiała się zorganizowanego społeczeństwa, a PSL ówcześnie organizował społeczeństwo wobec komunistycznych zapędów. I kończąc ten wątek, Solidarność, ja ją rozumiem jako jedną, bo nawet my w nazwie nie mieliśmy wiejska, chłopska, tylko Solidarność, choć imiennie mówiliśmy o rolnikach. Tak to rozumieliśmy wtedy. Wielki narodowy ruch, który przyniósł wolność Polakom i Europie już za kolejnych 10 lat. Ja, jeżeli, żeby nie przedłużać, bo to są moi szanowni koledzy, którzy będą o tym mówić, później jeszcze odwołam się do cytatu pewnego, który ukazuje tę solidarność w pełnym wymiarze, powiedziałbym, europejskim czy światowym.
Mamy więc 13 grudnia, mamy internowania. Jak wyglądało to u Was? Jakie są wspomnienia z tamtych czasów, Panie Gabrielu?
O ja, to byłem upoważniony przez strajkujących do prowadzenia negocjacji. No i między innymi z kolegami z Siedlec organizowaliśmy ten strajk. I pamiętam, w przeddzień 13 wyjechałem z tego strajku do domu. I 13 w nocy pukanie do drzwi. Po północy, była godzina gdzieś koło 2 w nocy. I przychodzą koledzy, którzy przyjechali z Siedlec do mnie i mówią, słuchaj, coś się dzieje. Linie przerwane, jadąc Siedlec tu do ciebie, widzieliśmy czołgi, to tak powiedzieli, czołgi na ulicach. Coś się dzieje, bo umówiliśmy się wcześniej, że w przypadku jakiegoś zagrożenia oni po prostu mnie o tym od razu poinformują. Ja przeczuwałem, że coś się już będzie działo, dlatego że pod koniec tych rozmów z władzą zobaczyłem ich dziwny opór. Zobaczyłem jakąś niechęć z jednej strony do rozmów, z drugiej arogancję. I pamiętam, jadąc do Warszawy z rzecznikiem, kolegą Piotrem Dąbrowskim, mówiłem mu, słuchaj, coś się szykuje. Nie nazwałem tego stanem wojennym, bo nie znałem tego, powiedziałbym, pojęcia, ale mówię, będzie jakiś stan nadzwyczajny, w sensie właśnie takiego poruszenia. I tak się stało. Ci koledzy mówią o tej sytuacji właśnie, która się dzieje w nocy. Po ich wyjściu, mniej więcej 20-30 minut, ponowne pukanie do drzwi. Więc myślałem, że wrócili oni jeszcze z jakąś informacją dodatkową. Ale nie. To byli już panowie. Znani nam, którzy właśnie przychodzili internować. I do mnie najpierw grzecznie bardzo. Proszę pana, bardzo prosimy, zapraszamy pana na rozmowy na rozmowę do Rady Ministrów. Ja mówię, co? O 4:00 nad ranem? W niedzielę na rozmowę do Rady Ministrów? Mówię, to niech rozmowy w Radzie Ministrów odbywają się beze mnie, bo już wiedziałem, że to jest oczywiście tylko ich taki głupi podstęp. No i oni coraz bardziej tacy zdenerwowani, barogancy, mówią, pakuj się tutaj, znaczy nie pakuj się, tylko jedziemy, jedziemy. Ja pamiętam ten moment, jeszcze dali mi coś, żeby tu podpisać, ja czytam, że będę władzy przestrzegał, mówię, nie, absolutnie nie, żadnych dokumentów nie podpisuję, więc pamiętam, tak lekko ubrany, bez czapki, zostałem wsadzany do tej suki prawej, przywieziony.
Gdzie byliście internowani?
No ja byłem internowany w Białołęce, to jest w obozie odosobnienia w Warszawie, przez pierwsze pół roku, a drugie pół roku spędziłem w Strzebielinku na Pomorzu.
Kto z tobą z rolników był internowanych i o kim chciałbyś powiedzieć?
No, znaczy tak, z województwa stołecznego, wtedy został, znaczy nie wtedy, wtedy tylko byli internowani Kęcik, jego żona, kolega Studziński. To nie byli rolnicy, ale działacze, nazwijmy to rolniczy i chłopscy. Natomiast pan Wiak i pan Tomasz Kamiński byli internowani w maju, ponieważ byli bardzo zaangażowani w pomoc internowanym. I właśnie wobec nich zastosowano internowanie, ponieważ już byli dla władzy niewygodnie, udzielając tej pomocy, jeżdżąc po środkach, dowożąc żywność. Także to był pan Marian Wiak i Tomasz Kamiński. Natomiast moich kolegów z Siedleckiego, bardzo wielu, 13 aresztowano i internowano. bo byli bardzo właśnie zaangażowani w tym strajku. To między innymi pan Zbigniew Adamczuk, już dzisiaj świętej pamięci pan Franciszek Bieliński, Zenon Borkowski. Ja wymienię te nazwiska, bo to byli bardzo czynni działacze wtedy na strajku. Pan Jan Dołęga, Edward Drygiel, przewodniczący tego strajku, pan Stanisław Karpik, Dariusz Kopeć, Antoni Prokopiak, Wiktor Stasiak, rzecznik świętej pamięci, Wiktor Stasiak, rzecznik tego strajku, Tadeusz Urbanek, Stanisław Wołosz, Włodzimierz Zawadzki i Irena Żyłan. To była ta czołówka właśnie organizatorów strajku, bardzo aktywni, i oni w pierwszej kolejności, jak widać, zostali też pozbawieni wolności.
Cały OKZ, prawda, Ogólnopolski Komitet Założycielski, również był internowany. Z tamtych ludzi kogo by trzeba było wymienić dzisiaj?
No, to był wiceprzewodniczący związku, pan Piotr Baumgart, wielce zasłużony dla naszego ruchu. Beszta Borowski, działacz opozycyjny, bardzo taki twardy, powiedziałbym, opozycjonista. Tak, z Białegostoku, pan Balasz i wielu innych. Ja myślę, że tym ludziom trzeba dzisiaj naprawdę oddać wielki, wielki szacunek i podziw wyrazić dla ich wtedy stanowczej takiej postawy i działalności, którą podejmowali. Przecież nie w imię żadnych interesów. Nikt wtedy o żadnych interesach, profitach z tej działalności nie myślał. Wprost przeciwnie, to bardzo wielu z nich do tej działalności związkowej dokładało nawet swoje jakieś materialne wkłady. Chcę powiedzieć, że samochód, który kupiliśmy dla naszego wtedy związku, a to był samochód w zasadzie kupiony przez 3 czy 4 rolników, został zarekwirowany i to była ich po prostu poniesiona w jakiś sposób strata. Nie oddano tego samochodu, wielu innych dóbr zresztą, które gromadziliśmy. Takich związkowych.
Nie jesteśmy w stanie oczywiście wymienić wszystkich nazwisk, wszystkich rolników. Za chwilę będziemy mieli okazję o tym powiedzieć. Natomiast ja bym chciał, ze względu na to, że mamy przewodniczącego tutejszej Solidarności Lubelskiej, pana Króla, pana Mariana Króla, kilka słów, bo ja mam tutaj nazwiska ludzi z Lubelskiego i muszę powiedzieć, że pamiętam przede wszystkim pana Rożka, który był zapisany od 1978 roku, który tworzył niezależne struktury związkowe. Zresztą nie sposób tylko mówić o panu Rożku w Lubelskim, bo tutaj mamy więcej ludzi. Mamy pana Ziewskiego, pana Niesyna, Paczkowskiego, Peterka, można by wiele.
Poterek.
Można by wiele ludzi tutaj wymienić. Natomiast ja myślę, że mówiąc o panu i o Lubelskim, trzeba koniecznie wspomnieć Henryka Bąka, który też stworzył niezależny ruch związkowy w 1978 roku. Ale panie Marianie, kilka słów o waszej tutaj działalności, bo ja pamiętam waszych ludzi, bardzo często spotykam się z nimi właśnie na pielgrzymce rodziny Radia Maryja w Częstochowie, właśnie w domu sióstr prymasa Wyszyńskiego, tam nocują i mamy okazję rozmawiania o waszych krzyżach, o tym, co robił Lublin jeszcze przed Gdańskiem.
Także szczęść Boże wszystkim słuchaczom i cieszę się, że będę mógł kilka słów powiedzieć tutaj wśród rolników, bo sam jestem również urodzonym synem rolnika i nie jest mi obce wszystko, co działo się również na tym terenie, w jaki sposób uczestniczyłem, pomagałem, różne się z miasta materiały przywoziło, żeby później ich przekazywać, bo zawsze tego trochę, że tak powiem, więcej było. Tutaj takie padło nazwisko Janusz Rożek, to cała historia polskiego ruchu rolniczego. On już w 1978 roku zakładał samoobronę. Prawda? Nie nawiązujmy do tej późniejszej samoobrony, ale to samoobronę chłopską. Samoobronę chłopską, która miała się przeciwstawić ówczesnym takim niekorzystnym rozwiązaniom, które widział pan Janusz, zagrożenia, że ludzie wyzbędą się, że tak powiem, ziemi z tytułu ubezpieczenia rolniczego emerytalnego, co się poniekąd dziś tak trochę niejako dzieje. I on wykazał się szczególnym bohaterstwem, bo to nie to samo, co być w mieście działaczem opozycyjnym, gdzie mieszka się w bloku wśród ludzi, gdzie pracuje się na jakiejś w dużym zbiorowisku. On, że tak powiem, wykazał się to szczególną odwagą i niemal nie zapłacił życiem, bo go pobili, że tak powiem, ówcześni ubecy niemal na śmierć, ale jakoś wyszedł z tego i później jeszcze w roku 80 również pobudzał to naszą wieś i okolicę i nie tylko, był swego rodzaju symbolem i przykładem, że można coś próbować zmienić. Chociaż dopiero po 30 latach ci oprawcy zostali, co prawda symbolicznie, ale zostali jednak skazani. To trzeba było dopiero, że tak powiem, 20 lat już tej nowej rzeczywistości, żeby doszło do tego, że w końcu jednak wyrok został wskazujący wydany, symboliczny jak na te. Ale również tak jak tutaj pan Gabriel mówił, Solidarność była w zasadzie jedna. W Lublinie była siedziba w jednym budynku Solidarności i, że tak powiem, te relacje w roku 80 były bardzo bliskie i one były bardzo wtedy, że tak powiem, poprawne i ta współpraca była bardzo dobra. Później przejawiło to się szczególnie w tych wydarzeniach, które właśnie są związane ze stanem wojennym. I gdy przyszły internowania, zwolnienia z pracy, to wówczas rolnicy w naszym regionie bardzo aktywnie wspierali, zbierając żywność, przekazując rodzinom, gdzie były osoby internowane, a szczególnie takim dotkniętym represjami był Świdnik, w którym takich strajków jak w Świdniku było kilka w kraju. To nie było jakieś tam tylko udawanie. Mieścił się Regionalny Komitet Strajkowy i po rozbiciu zakładu było zwolnionych ponad 300 osób. I to było zwolnionych, nie licząc internowanych, tych, których też wcześniej internowano kilkudziesięciu świdnickich działaczy. To było później zwolnionych chyba około 360 osób. To jest 360 rodzin z dnia na dzień bez chleba. To wówczas ta pomoc była potrzebna. One były zbierane z biurki wśród pracowników, ale pomoc rolników tak z okolicy Świdnika, jak Komarowa, Fajsławic, to była wówczas, dzisiaj trudna nawet do ocenienia, prawda. To ta pomoc, ona trwała. Później te represje również przyszły, ponieważ 5 lutego w Świdniku również było bardzo takie znaczące wydarzenie. Były spacery tak zwane świdnickie, gdzie większość mieszkańców na czas ówczesnego dziennika telewizyjnego wychodziła na jedną główną ulicę, bo Świdnik ponad 30-tysięczny był gdzieś tak na 100 hektarach, prawda, same blokowiska, więc taka jedna była główna ulica i ci wszyscy mieszkańcy w porze dziennika w ciągu dosłownie minuty wychodzili ze swoich bloków i prawda, i takie i dla Świdnika była odrębna godzina policyjna i znów się, że tak powiem, represje nasiliły.
To tak wyglądało z punktu widzenia ludzi, którzy nie byli internowani, którzy współpracowali na rzecz pomocy dla internowanych i dla biednych. Ale mamy połączenie z panem Andrzejem Kaczorowskim, człowiekiem, który stworzył, powiedziałbym, tą listę internowanych rolników, który napisał wspólnie z innymi historię ruchu, naszego ruchu związkowego. Witam serdecznie, panie Andrzeju.
Szczęść Boże.
Panie Andrzeju, może kilka słów na temat tego, jak powstała ta lista, jaka to jest lista, czy ona jest pełna i jakie są jeszcze oczekiwania w stosunku do ludzi, którzy byli internowani.
Więc pierwociny tej listy powstawały w stanie wojennym. Muszę powiedzieć, że pierwsze notatki prowadziłem jakby na bieżąco i nawet udało mi się opublikować w dwóch tytułach prasy podziemnej w styczniu i w lutym 82 roku pierwsze właśnie wzmianki na ten temat, ale no, nasza wiedza była wtedy bardzo ograniczona, bo wiadomo, że była blokada informacji i mieliśmy takie informacje, które docierały, a nie wszystkie te informacje były ścisłe. W każdym razie takie były początki. Ja potem to śledziłem w miarę możliwości. Były pewne dane, które się pojawiały w prasie oficjalnej, w trakcie stanu wojennego nawet. To wszystko sobie gromadziłem i wróciłem do tego zagadnienia praktycznie parę lat temu, chyba 4 lata temu, na łamach naszej ziemi, to jest miesięcznik Związku Solidarności Rolniczej, zaczęliśmy publikować takie listy, pierwsze listy właśnie w układzie wojewódzkim, bo trzeba pamiętać, że decyzje o internowaniu podejmowali komendanci wojewódzcy MO, a w zasadzie ich zastępcy do spraw SB w tym starym układzie, czyli 49 województw. I zachowałem ten układ, żeby no, było to zgodne z ówczesną rzeczywistością. I zaczęliśmy te listy publikować. Ja zacząłem poszukiwania rozmaite i szukałem opublikowanych wspomnień. Różne listy internowanych już się pojawiały, także w internecie. No i potem również badania własne w IPN-ie. I w ten sposób udało się wstępnie tak skompletować oczywiście większość tych województw i doszedłem do wniosku, że w skali kraju to może być około 350 osób internowanych z uczestników szeroko pojętego ruchu solidarnościowego na wsi. I wkrótce potem moi młodsi koledzy z IPN-u, z którymi potem właśnie książkę wydaliśmy wspomnianą przez właśnie tę kolegę Grabiankę o Solidarności Rolniczej, znaleźli dokument w archiwum MSW dotyczący właśnie statystyk wszystkich internowanych. I tam była podana liczba 333 rolników, członków Solidarności Rolniczej internowanych w skali całego kraju. Z tym, że oczywiście mamy tylko te dane bardzo ogólne, nie mamy danych źródłowych. Nie wiemy, kogo zakwalifikowano, no bo były tam pewne jednak odpryski, Solidarność Chłopska, Wiejska. Część przecież ludzi została internowana z tego względu, że była na przykład pracownikami biur, WKZ-ów, dziennikarzami prasy związkowej, doradcami, prawnikami. Więc no to ja to gromadzę wspólnie i dalsze poszukiwania korzystałem z pomocy wielu osób, działaczy przede wszystkim, ale także właśnie historyków, archiwistów. Właściwie wszyscy mi pomogli z wyjątkiem jednej osoby. I udało się zgromadzić w tej chwili taką podstawową bazę obejmującą prawie właśnie te 350 nazwisk. W układzie wojewódzkim to się bardziej szczegółowo ukaże w najbliższym grudniowym numerze naszej ziemi i będzie obejmowało takie podstawowe dane właśnie imię, nazwisko, data urodzenia i okres internowania, a także w miarę możliwości miejsce zamieszkania, ówczesne miejsce zamieszkania osoby internowanej. I ta lista od mniej więcej roku znajduje się również na stronie internetowej związkowej, gdzie no, każdy zainteresowany bez kłopotu może do niej dotrzeć i pewne swoje tam uzupełnienia czy uwagi nanieść. No, oczywiście moim pragnieniem byłoby opracować w miarę właśnie pełną monografię nawet internowanych. No to wymaga znacznej pracy, dużych poszukiwań czasochłonnych niestety, weryfikacji wielu danych, Ale no to jest ten pierwszy etap, od czegoś trzeba zacząć. Sądzę, że bardzo niewiele brakuje do skompletowania. Czego brakuje? Czasem to są banalne sprawy. Mamy nazwisko, nie wiemy, gdzie ktoś mieszkał. Niepewne są daty wyjścia z internowania. No, tego typu szczegóły.
Ja mam taką prośbę, bo chciałbym coś powiedzieć. Przede mną leży książka 13 grudnia roku pamiętnego opracowana przez IPN Gdański i jest tam 5 województw i są wszystkie nazwiska podane. Czy nie można by było się oprzeć również na opracowaniach IPN-owskich z innych województw, gdyż one są dosyć, powiedziałbym, wiarygodne, nie do końca może mówią prawdę, ale są podani ludzie, którzy byli internowani, są podane ich nazwiska i miejsca zamieszkania. Wiem, że tu na tym terenie Małopolski, Podkarpacia są już pewne opracowania. Czy ma pan do nich dostęp i czy można by się z tego...
To zostało wszystko wykorzystane. Sądzę, że nie pominąłem żadnej tego typu publikacji. Do niektórych mam oczywiście swoje uwagi. Na przykład ta wspomniana książka dotycząca, zresztą bardzo ciekawa i bardzo pomocna właśnie, dotycząca internowanych z tych 5 województw. Tak, przypadek dotyczący, konkretny, dotyczący jednego z rolników. Józef Dernoga, województwo bydgoskie. Jest nam podane, że on w tej książce, że wyszedł dopiero w grudniu 82 roku, opuścił obóz odosobnienia. Tymczasem w wykazie, bo jest też taki wykaz pełny, alfabetyczny wykaz wszystkich internowanych, który rok temu IPN przekazał do wykorzystania internetowego i to też każdy może sobie tam poszukać. On ma niewiele błędów, ale też i luk, ale też trochę ma. I tam na tym wykazie jest również oczywiście Józef Dernoga, ale tam jest wykazane, że on był tylko internowany raptem 11 dni, wyszedł 24 grudnia 81 roku. No i jest pytanie, które dane są wiarygodne. No trzeba by szukać źródłowo, czyli do archiwum IPN-u, kwerenda, no to trwa. No ale to trzeba zrobić, oczywiście tak.
Panie Andrzeju, ja myślę, że będziemy do tego wracali. Dziękuję za tą informację. Również wszystkich proszę, tych, którzy dzisiaj nas słuchają, mają jakieś uwagi co do tej listy, żeby ewentualnie kontaktowali się z Biurem Solidarności w Warszawie, z Biurem Historycznym, któremu pan przewodzi. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich uczestników.
Panie Cząstka, pan jest tutaj internowanym, prześladowanym. Pan może parę słów?
No po to tu przyjechałem, żeby parę słów powiedzieć. Szczególnie, że dzisiejsza data zmusza mnie do tego. To chciałem podziękować tym, którzy mnie zaprosili z województwa podkarpackiego. Ale nim zacznę od stanu wojennego, wcześniej odbył się pierwszy w Polsce ogólnopolski strajk. Chłopski, Uszczycko-Rzeszowski. I niezależnie od tego, jak historycy i ktokolwiek mówi, to strajk ten był pierwszy ogólnopolski, a od tego strajku, niezależnie od tego, w jakim kontekście były to strajki, bądź polityczne, bądź też organizacyjne, po to, żeby ten związek zarejestrować. Moim marzeniem byłoby, żeby jakiś historyk z IPN-u usiadł gdzieś wspólnie, żebyśmy razem wspólnie usiadli i żeby tą historię chłopską, chłopskiego związku napisać prawdziwie, a nie tak, gdzie jaki IPN, gdzie jaki historyk i gdzie jaki działacz, to ta historia tak, w taki sposób wygląda.
W Rzeszowie macie pana Iwoneczko, który opisał bardzo szczegółowo, tylko na podstawie dokumentów IPN-owskich i z tego wynika tam wiele różnych takich niedopowiedzeń.
No, dlatego mówię, że i prosiłem pana Iwaneczkę, który uważam go za dobrego historyka, żebyśmy wspólnie siedli razem gdzieś przy jakimś stole i wspólnie pewne sprawy organizacyjne tamtego okresu omówili. Bo historia składa się z dwóch części. Pierwsza to część to jest ta, którzy tworzą historię i druga część to ci, którzy piszą i pieniądze za to biorą. I teraz tak, jak napiszą, tak ta historia z biegiem wieków wygląda. Dlatego jeszcze raz podkreślam, moim marzeniem jest, żeby historycy, żeby jakiś mądry historyk, obiektywnie oceniający sytuację i obiektywnie
mówiący jeszcze póki żyjemy, działacze tworzący związek przed stanem wojennym jeszcze, po prostu żeby to jakoś wspólnie, w jakiś sposób taki kulturalny i grzeczny opisać, bo co działacz i co historyk, tak jak powiedziałem na wstępie, to inna historia tego powstawania tego związku wygląda. Natomiast co się dotyczy
internowanie i gdzie
co
byliście?
Się dotyczy stanu wojennego, dwa zdania o sobie. Jak ja zostałem internowany, przyjechałem akurat z Krakowa, ponieważ w Krakowie u księdza świętej pamięci Jancarza na Mistrzejowicach, to był drugi mój dom w tamtych czasach, wspólnieśmy pracowali, można by dużo na ten temat mówić, brakłoby na pewno dzisiaj czasu, dlatego skupię się tylko na sprawach, na temacie internowania. Otóż przyjechałem wtedy z Krakowa i wtedy odbył się pierwszy po wojnie chyba zjazd kultury. Wtedy między innymi Miłosz przemawiał, to polscy intelektualiści wtedy się zebrali chyba po raz pierwszy po wojnie. Ja słuchałem w telewizji tych wystąpień. Dla mnie to było zadziwiające, że po prostu polscy uczeni w taki sposób mówili. Po raz pierwszy zacząłem słuchać takiego języka. No i gdzieś po godzinie 23 się wykąpałem, poszedłem spać, ledwie co zasnąłem. Akurat takie szczęście było, że wszyscy już spali dobrze. Kiedy zapukano do drzwi, mama otworzyła, w drzwiach nie było okna, nie wiedziała kto. Myślała, że ktoś do mnie. No jak otworzyła, to weszło 5 osób. Budzi mnie, akurat moja żona była w 5. miesiącu ciąży, też stanęła z brzuchem, prawda? No bardzo kulturalnie, chyba na widok tej żony, ci panowie się zachowywali. Szczególnie taki pan porucznik, którego raz w życiu widziałem, chciałbym go jeszcze kiedyś zobaczyć, kazał mi się ciepło ubrać. Zażartowałem, to jedziemy na niedźwiedzie, niech się pan ubierze, kazał mi na siłę się ubrać, no to wziąłem wtedy płaszcz, ona mi dała kalesony i tak dalej. Myślałem, że gdzieś jeszcze ucieknę, szansy nie było, bo było w stawie. No i żeby nie przedłużać tego tematu, ja osobiście byłem internowany w Uchercach. Po spaleniu praktycznie, po zniszczeniu bloku, w którym żeśmy mieszkali, a zrobiliśmy protest ze względu na to, że byli tam działacze ze Śląska, chorzy byli ludzie, chcieliśmy, żeby tych chorych przewieźli do szpitala. Nasze kierownictwo tego obozu, tego więzienia się nie zgodziło. W związku z tym wzięliśmy klawisza tak zwanego po prostu do siebie. No bardzo grzecznie, kulturalnie to się odbywało, zabarykadowaliśmy się. No i po negocjacjach musieliśmy zrezygnować, wiadomo, przewieźli nas do Łupkowa, część nas przewieźli do Łupkowa i tu od razu muszę powiedzieć, żeśmy na tym nie stracili, bo w Łupkowie były zdecydowanie lepsze warunki. Oni myśleli, że tyle, że bardziej dalej od domu. To tyle na temat internowania, jeśli chodzi o województwo przemyskie, bo ja akurat, mimo tego, że, bo ja, moim marzeniem byłoby stworzyć 11 regionów, jest w starym układzie, bo byłoby mniej przewodniczących i mniej działaczy. I ja, mimo tego, że organizacyjnie przynależałem ze swoimi ludźmi do Rzeszowa, to jednak mnie do Przemyskiego skierowali i, no i jak się okazuje, z tego województwa Przemyskiego i Rzeszowskiego była znaczna grupa ludzi internowanych. No,
tak samo Zamojskiego, tutaj całe lubelskie południe, tak. Było bardzo dużo ludzi internowanych. Proszę Państwa, rolnicy na drogach stanu wojennego, taki jest dzisiaj temat naszego spotkania. Ale internowanie to nie wszystko, bo przecież bardzo dużo ludzi włączyło się w tak zwany ruch podziemny, w działalność różnego rodzaju struktur, drukowania ulotek, rozrzucania tego knapci, to było wiadomo trudne i powstał dzięki temu ruch Duszpasterstwa Rolników, ale może jeszcze pan Suchora chciałby parę słów powiedzieć na temat tego drugiego sposobu działania.
Szczęść Boże. Chcę pozdrowić pana dyrektora i podziękować za korzystanie z Radia Maryja, bo oczywiście o tych sprawach nie moglibyśmy w inny sposób powiedzieć. I za to serdecznie dziękujemy, że takie rado jest i możemy, może nie za wiele, ale parę słów na ten temat mówić. To jest bardzo ważne. Chcę powiedzieć taką rzecz, że trzeba zacząć od początku, ponieważ ja uważam, że już jakieś przecieki były przed stanem wojennym, że coś może być źle. Dlaczego? Dlatego, że świętej pamięci pan Jan Kozłowski, który był pionierem województwa tarnobrzeskiego, który zakładał, tworzył Solidarność Rolników, on miał takie powiedzenie: słuchajcie panowie, jak zamknę jednego z nas, żeby na jego miejsce było 10. I oczywiście nakazywał, że w razie czegoś pomoc jeden u drugiego, żeby dbać. I to była ta solidarność. Oczywiście, jak tu powiedział pan przewodniczący Król, ta solidarność rolników i pracowników mieściła się podobnie w jednych budynkach, w jednych pomieszczeniach. Później po, i to uważam, że to była prawdziwa solidarność w tamtych czasach. Po tym czasie, po stanie wojennym, wprowadzeniu stanu wojennego, oczywiście gro ludzi, można powiedzieć 150, może 200 osób było aresztowanych z terenu województwa tarnobrzeskiego, przede wszystkim Huta Stalowa Wola. Tam było masę chłoporobotników. Na dzień dzisiejszy oczywiście, panie redaktorze, nie wszystkich można wymienić, bo nie wiadomo, którego można zaliczyć do robotnika, którego do chłopa. Ale oczywiście, no, tak jak powiedziałem, Jan Kozłowski był to rzeczywisty chłop i on tutaj, on był pierwszy internowany. Masę rolników było zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, na następny dzień, poniedziałek, wtorek i tak dalej, cały tydzień, masę rolników było przemykanych, przesłuchiwanych, trzymane na 48, 24 i tak dalej. No z mojej miejscowości było dwóch, taki był Siembida Jan, Baran Eugeniusz, prawda, to byli ludzie, którzy byli związani z działalnością Armii Krajowej. I ci ludzie w pierwszej kolejności byli aresztowani. Ja pamiętam stan wojenny w ten sposób, że w sobotę zaproszono mnie do siedziby związku, i otrzymałem całą teczkę papierów, żeby organizować, jechać w teren, organizować zebranie. Zebranie było przygotowane było w Jeżowym. To była taka silna gmina, mocno zorganizowana i ja tam miałem jechać na obsługę tego zebrania. I przyjechałem do domu z drugiej zmiany, to jest godzina w pół do pierwszej. No i co ciekawego, ja z tą całą walichą tych papierów wracam do domu, ale wstąpiłem do kolegi, który miał ze mną jechać i patrzę, że do niego zajeżdża samochód Willys. Więc ja z tą torbą tak nie od niechcenia schowałem się za drzewo. No, chyba z takiego jakiegoś uprzedzenia, ponieważ policji nigdy dobrze nie oceniałem. I okazuje się, oni weszli do domu przede mną. Tego pana już nie było. Ten pan w jakiś sposób dostał znak i uciekł. I on się ukrywał cały stan wojenny. Natomiast ja zostawiłem karteczkę, że o tej godzinie rano jedziemy, nie wiedząc o stanie wojennym. Rano wstałem, przed godziną piątą, teczkę w rękę i znowu idę do autokaru, bo wiadomo, nie było takiej komunikacji jak dzisiaj, tylko musiałem jechać samochodem robotniczym. Tego pana nie ma. No i zrobił się, tam się dowiedziałem szum, że uciekł, że dopiero jest stan wojenny. Ja przyznaję szczerze, nie wiedziałem, byłem w szoku, co to jest stan wojenny, prawda? No ale uparcie chciałem dojechać do tego Jeżowego, więc szukałem jakiejś taksówki, bo tyle nie było. No ale nie udało się dojechać. I co później w stanie wojennym? Po zaraz po stanie wojennym, oczywiście nie siedliśmy, tak jak powiedział, że jak jednego zamkną, ma nas być 10, ja to wziąłem mocno sobie do serca, organizowaliśmy pomoc żywnościową dla aresztowanych, zbiórki pieniężne i tak dalej. To, co mogliśmy robić, tośmy pomagali.
Potem były dalsze aresztowania, prawda?
Proszę?
Potem były dalsze aresztowania.
Tak, tak, tak. Były dalsze aresztowania. Ja byłem, przyznaję się, aresztowany w 83 roku. No, to było ciekawe aresztowanie, bo najpierw byłem mocno przesłuchiwany i można powiedzieć tak naciskany przez to, że wręczyliśmy w 83 roku papieżowi dar. Po prostu darowaliśmy papieżowi w Krakowie na Błoniach sztandar. Pierwszy sztandar, który wręczyła Solidarność. Myśmy to zrobili w imieniu całej Solidarności Robotniczej Huty Stalowa Wola. Oczywiście, no, można powiedzieć, że byłem współorganizatorem tego. No i wspólnieśmy jechali. Mogę powiedzieć, że nawet ten sztandar, oczywiście to był stan wojenny jeszcze wtedy, prawda? Baliśmy się, jechaliśmy na kilka samochodów dla zmylenia, prawda, przeciwnika. A że mam ciocię w zakonie w Krakowie, oczywiście ten sztandar tam był przetrzymywany jakiś czas, prawda? No jakośmy tam dotarli do papieża. Jedni sztandar wieźli, drugi wręczali, ponieważ oczywiście mieliśmy świadomość tego, że jesteśmy obserwowani, prawda? Udało nam się to wręczyć. No i wtedy właśnie, po wręczeniu tego sztandaru dopiero nasilił się jak gdyby takie mocne prześladowania.
To było
Ja byłem aresztowany z artykułu 282, rzekomo tam nawoływanie do jakiegoś nieposłuszeństwa i tak dalej, rozprowadzanie nielegalnych czasopism, no takie różne rzeczy. Ale nie o to, panie Michale, chodzi. Jeszcze muszę powiedzieć dwa zdania. Najgorsze to jest, i do dzisiaj boli, bo ja rozmawiam z kolegami, to, że nas opluto, że zrobiono z nas złodziei różnych rzeczy, ponieważ ja, wychodząc z aresztu, byłem posądzony o kradzież w hucie Salva Vola i dlatego siedziałem. Ja mam dzisiaj wyrok, mam dokumenty, wyroku nie miałem, prawda, ale mam dokumenty, na jakich zasadach siedziałem. I to do dzisiaj boli, że naprawdę nas, ludzi z tamtych czasów, ludzie, którzy robili to bezinteresownie, jako patrioci, jako ludzie ideowi, i do dziś nikt tego nie oczyści, tylko jesteśmy naprawdę oskarżeni o takie pomówienia.
Proszę Państwa, powoli musimy już zaprosić słuchaczy do rozmów. Ja bym chciał tylko, proszę Ojca, jeszcze może wymienić kilku rolników z bydgoskiego. Już toruńskiego nie będę wymieniał, dlatego że tam się nie obrażają. Natomiast w bydgoskim ostatnio miałem pretensje od pewnych ludzi, że nie mówimy o nich. A więc przede wszystkim Roman i Piotr Bartoszcze, pan Chatka, pan Stanisław Mojżeszowicz, pan Urban Matuszewski, a szczególnie jego brat Kamil Matuszewski, który był dwa razy internowany, pan Janusz Kluch i pan Kazimierz Dundek, i oczywiście, o czym mówił pan Andrzej, pan Józef Dernoga. Z Torunia, proszę Państwa, jeden człowiek, Antoni Łapczyński, przewodniczący tamtego strajku, który w 1983 roku umarł i który to był pierwszy pogrzeb solidarnościowy na terenie Torunia, który zgromadził około 500 ludzi na cmentarzu, ogromną manifestację solidarnościową. Wiele jest ludzi, wiele jest ta lista, można z tego korzystać, można dosyłać swoje informacje na ten temat i odsyłam do internetu. W tej chwili już najwyższy czas, żebyśmy oddali głos.
Czas na głos naszych słuchaczy. Tutaj wiele spraw poruszyliśmy, ale też wykorzystajmy naszych gości do różnych pytań, ale też swoich przemyśleń, bo jak nam podają te historyczne główne dane, około 10 tysięcy osób było internowanych w czasie stanu wojennego, ale nie liczamy do tego aresztowań, prawda? To jeszcze większa ta liczba. W tych dwóch latach stanu wojennego oficjalnie doszukano się 56 zabójstw, prawda? Gdy władza ludowa pozbawiła życia tylu osób. A po 83 roku te skutki stanu wojennego do 89 roku, na pewno 91 osób zginęło, plus 90 mamy nigdy niewyjaśnionych w trudnych okolicznościach. Możemy podejrzewać, że oczywiście przez władzę ludową. I dlatego my, tutaj panowie świadkowie są tych wydarzeń. Wy tym żyliście i trzeba czerpać tą wiedzę, bo ucieka nam to. Ucieka nam to, a musimy to zachować. Musimy to pielęgnować i pamiętać o tym, i też dzielić się, jak to było, właśnie rolnicy na drogach stanu wojennego. I telefony do naszego studia dzisiaj na rozmowy niedokończone. Mamy dwa numery. Pierwszy 15 87 11 698. Powtarzam, 15 87 11 698, to jest pierwszy numer, oraz drugi numer 15 87 11 694. 15 87 11 694. Czekamy na telefony, na to, jak Państwo może przeżywali ten trudny okres, ale szczególnie też właśnie ta rolnicza solidarność. Ta solidarność, która jak tutaj padało i pan Gabriel mówił, że no właśnie jedna. I ta robotnicza, i ta chłopska, to ważne, żeby też w tej jedności, bo to był zryw narodu, prawda, który był razem. Wtedy właśnie naród był razem, kiedy widział, że ucieka ta wolność, nie?
W historii świata mówi się, były dwa ruchy o wielkim znaczeniu. To był ruch w Indiach Gandhiego, ruch walki o wolność bez przemocy. Wtedy Hindusi przeciwstawiali się okupacji angielskiej. I drugi wielki ruch, też o znaczeniu światowym, to ruch Solidarności. Jeżeli są telefony,
nie,
bo
nie, jeszcze nie ma.
Jeżeli nie ma, to ja chciałbym jednak tu przywołać cytat, mianowicie z przemówienia prezydenta Reagana, które wygłosił 23 grudnia 1981 roku. I wtedy w swoim przemówieniu prezydent Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział: w chwili, gdy do was przemawiam, los wielce zasłużonego i dumnego narodu wisi na włosku. Przez blisko 1000 lat w Polsce, kraju niezwykle religijnym, Boże Narodzenie było obchodzone bardzo uroczyście i rodzinnie. Jednakże tegoroczne święta przynoszą niewiele radości odważnym Polakom. Zostali oni zdradzeni przez własną władzę. Ludzie rządzący nimi oraz ich totalitarni sojusznicy boją się wolności, którą chcieliby się cieszyć mieszkańcy Polski i która mogłaby zagościć tam na stałe. Na jej nieśmiałe przebłyski odpowiedzieli brutalną siłą, morderstwami, masowymi aresztowaniami i tworzeniem obozów internowania. Los Lecha Wałęsy i innych przywódców Solidarności, którzy zostali uwięzieni, pozostaje nieznany. Fabryki, kopalnie, uniwersytety i domy stały się obiektami ataków. Tak mówił prezydent do swoich rodaków.
Mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo.
Szczęść Boże.
Będzie profesor Jezus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam pana Michała, pana Gabriela, Bolesław Zamościa. Ja chciałem powiedzieć tak króciutko, że wysiłek Polaków, wielkie wyrzeczenia, został jakby przez te 31 lat zmarnowany. Poszło wszystko nie tak, jak to powinno być. Obce służby rozprowadziły ten dorobek pokoleń, bo tak mogę powiedzieć pokoleń, bo to jest długi okres czasu. Pamiętam dokładnie tą mroźną noc 13, to była niedziela. Był to szok dla wielu ludzi, dla mnie też osobiście. Z tej perspektywy można tylko mieć taki żal, może też i do siebie, i do innych kolegów, że daliśmy się tak w ten sposób rozprowadzić. Wszelkie zjazdy, no pan Gabriel też to potwierdzi, jakby odprowadziły ludzi od tej prawdziwej wiary w tą solidarność, bo ludzie poszli za pieniędzmi, za jakimiś takimi drobnymi sprawami, załatwienie coś dla siebie na krótko. Nie spojrzeli na to, aby to spojrzeć tak po Bożemu, że robimy coś, wielką sprawę, organizujemy coś dla siebie i dla całego narodu. Zostali rozprowadzeni, po prostu rozpracowani przez obce wywiady. Nie chciałbym zabierać wiele głosu, mam też wielki żal do obecnych członków Solidarności, bo to wszystko nie poszło tak, jak powinno było być. Nie było jakiejś takiej jedności, miłości, jak to mówił Ojciec Święty, Solidarność to jeden i drugi, ale wkradła się wielka wrogość, jakiś taka wielka prywata. Pamiętam zjazd w Ursusie, to była wielka farsa. Drugi raz Wierzbicki, jak wygrał, skakał 2 metry do góry. To była paranoja, to ja się tym po prostu wstydzę. I po prostu nie chciałbym, jakby, żeby ta sytuacja się powtórzyła. Szczęść Boże, nie zabieram więcej głosu. Niech ktoś tam się wypowiedzą inni.
Panie Bolesławie, serdecznie dziękujemy za ten głos. I pan Gabriel, 2 zdania.
Bardzo dziękuję za ten telefon. Rozumiem rozgoryczenie kolegi, ale w ogóle Polaków. Ta wielka nadzieja, którą pokładali w Solidarności, w dużej części została zmarnowana. Została zmarnowana przez to, co kolega mówił, przez prywatę, przez to, że miast służyć państwu, narodowi, zaczęli służyć albo swoim krótkowzrocznym interesom, przede wszystkim jej partiom. Nie ma tego, co się nazywa dobro wspólne, nie ma racji stanu. Przepraszam, że przywołam tutaj swoje bolesne doświadczenia, kiedy widziałem, będąc posłem, jak Polska jest rozgrabiana, protestowałem bardzo stanowczo przeciwko temu. Pamiętam 99 rok, za premiera Buzka sprzedawane są banki, domy towarowe PZU. Wtedy stanowczo wystąpiłem z wnioskiem nawet o usunięcie pana Wąsacza. W ten sposób niejako wystąpiłem przeciwko wielkim interesom grup kapitałowych i politycznych. Niszczono mnie na oczach całej Polski. Ale dzięki opatrzności przeżyłem, nie wsiadłem wtedy do samochodu, nie rozbiłem się, żyję i dziękuję opatrzności. Później występowałem przeciwko sprzedaży energetyki z TN-u warszawskiego, najlepszego zakładu energetycznego. Udało mi się wtedy obronić tak zwaną grupę G8, czyli dzisiejszą energię. Wielki zakład energetyczny o wielkich wartości. No i nie wspomnę tu już o polskim cukrze jako jednym z przykładów, gdzie też wbrew opinii polityków, autorytetów, mediów, grupa posłów potrafiła przy poparciu robotniczej braci, muszę powiedzieć tutaj w Lubelskim, bardzo stanowczo właśnie pracownicy cukrowni na czele z panem Lubasiem wspierali te nasze działania wtedy w Sejmie. Czyli można było coś osiągnąć, ale niestety Polska dzisiaj jest wyzuta z własności. Polacy są wyzuci z własności, są rozgoryczeni. Dlatego mówiłem, musimy też, panie Michale, wielce szanowny ojcze, myśleć również właśnie o przyszłości i dawać dobre przykłady ludziom, by zachęcić ich do działania na rzecz Polski. Nie ma innej ojczyzny. Jest tylko Polska i ona zawsze dla nas będzie.
Panie Gabrielu, będę przykry. Mówi pan o polskim cukrze. Gdyby nie Radio Maryja, to wiele rzeczy nie moglibyście zrobić. I też pana aresztowanie wtedy, gdyby ojciec dyrektor nie puścił tego na antenę.
To byłbym zniszczony. I dlatego w książce Walka o polski cukier oddaję hołd osobiście i naszemu dziennikowi, i radiu, i ojcu Tadeuszowi, bo to właśnie Radio Maryja, powiedziałbym, w największym stopniu przyczyniła się do tego, że jest ta, powiedziałbym, firma dzisiaj dobrze prosperująca. I również, panie Michale, tobie, Michale, dziękuję, bo byłeś rzecznikiem od początku tej sprawy. Jeździliśmy po Polsce, prosiliśmy ludzi o wspieranie. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Bóg zapłać wszystkim ojcom, wszystkim współpracownikom Radio Maryja, bo to ich dzieło. Polski cukier to wasze również dzieło.
Cieszymy się i odbierzemy kolejny telefon. Odbierzemy telefon, mamy. Prosimy,
Michał,
bardzo.
No,
jesteśmy na antenie, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Franciszek z Przemyskiego.
Proszę bardzo, panie Franciszku.
Ja mam tam, słyszę, że jest pan Heniu Cząska z województwa podkarpackiego.
Tak, jest.
Tu ten pan narzeka na władzę. Teraz co zostały wybrane, to pan Chruszczykowski jest przewodniczącym związku. Władze są piękne, tylko ludzie nie przychodzą na zebrania, na wiejskie i w ogóle na u Solidarności nie chcą słyszeć. Już tak gdzieś taka ten Wierzbicki zrobił krzywą robotę dla Solidarności. Trzymał się tej Solidarności już tak jak Łukaszenka się trzymał. Aż dopiero siłą go zmusili, że ustąpił. A teraz, jak został pan Chruszczycki, senator, przewodniczący, to mi się zdaje, że jest dopiero działalność związku tak, jak powinna być wyglądać. A o stanie wojennym to nie ma co już możemy wspominać, bo u nas z naszego powiatu było 6 internowanych rolników, to mamy o czym mówić.
Panie Franciszku, oczywiście dziękujemy za ten głos, ale tutaj trzeba podkreślić, że jest o czym mówić, że nie można zapominać o tej bolesnej historii. Oczywiście i to jest tematem naszych dzisiejszych rozmów, o tym mówimy, bo z tego wyległo się dużo zła i mogła wiele sytuacji w naszej ojczyźnie mogło inaczej wyglądać. To rzutowało na późniejsze wydarzenia, dlatego nie możemy zatracać pamięci o historii, bo jeżeli zatracimy o tym pamięć, no to o czym będziemy, czym będziemy żyli, jakim będziemy narodem, nie? Dlatego dziękujemy za telefon, cieszymy się, ale tutaj musimy o tym pamiętać. To byłoby dla nas chyba coś zabójstwem wręcz narodowym, gdyby zapominać o historii.
Ja myślę, że pamiętać trzeba o 13 grudnia, ale trzeba też i brać, pamiętać o tych wszystkich zjazdach zjednoczeniowych związku i brać naukę z tego, że za dużo było tych zjazdów zjednoczeniowych po to, żeby się do pewnego stopnia rozbić. I to, jak pan Franciszek powiedział, że mamy teraz dobre władze, dobrze to pomału organizują, tylko, że to już nie ci ludzie, co byli kiedyś.
Ja może tak, ojcze, dwa słowa chcę dopowiedzieć. Proszę państwa, dzisiaj jest 13 grudnia, o rolnikach w stanie wojennym prawie się nie mówi. Dlatego jest ta audycja. I skupmy się na tym, nie idźmy dalej. Jest ta lista. Dobrze, że ktoś się tym zajął. Dobrze, że są informacje. My odejdziemy. Można o tym zapomnieć. Dlatego ja dziękuję Ojcu za to, że jest dzisiaj możliwość zrobienia tego. Jak rozmawiałem z Ojcem Benedyktem, że jest 13 grudnia. Przecież masz rekolekcję. Zrób ci audycję rolnika.
Ja chcę przypomnieć taką jedną rzecz, ponieważ po już okresie internowania, kiedy z internowania wracali nasi przywódcy, organizatorzy związków niezależnych, budziła się myśl o odrodzenia, ponowienie rejestracji związku. Związek był zdelegalizowany, powstawały strajki, więc rolnicy jak jeden, czy był w związku, czy nie, organizował się i szedł pomocą żywnościową w różny sposób, jaki tylko był potrzebny, prawda? Ja mam taką myśl, Hucie Stalowa Wola, kiedy były strajki, myśmy przykładowo wyrabiali wędliny. Rolnicy i udostępniali swoje zwierzęta, prawda? I myśmy dostarczali do Huty Stalowa Wola. To była wielka pomoc. Mieliśmy taką świadomość, że że władza może odciąć żywność, prawda, robotnikom i strajk się załamie. A my wtedy podążaliśmy jak gdyby z żywnością w różne sposoby.
Rolnicy na drogach stanu wojennego. I podajemy jeszcze raz, przypominamy numery do naszego studia. 15 87 11 698 i drugi 15 87 11 694. Zapraszamy do telefonu właśnie o tych wszystkich, którzy brali udział w stanie wojennym jako rolnicy, jako chłopi. Co jest ważne, tutaj padało to, że chociaż Solidarność mówimy o jedności, że i ta chłopska, i ta robotnicza, ale wydaje mi się jako człowiekowi bardzo młodemu, że czasami zapomina się w takiej globalnym znaczeniu historycznym u wielu osób o tej rolniczej solidarności. To jest moje zdanie. I że trzeba, po to się gromadzimy. Odbieramy telefon, prosimy bardzo. Radio Maria, prosimy bardzo.
Halo?
Jesteśmy na antenie, szczęść Boże, ktoś do nas zadzwonił.
Ja telefonuję z Dolnego Śląska.
A jak imię można?
Krystyna Sobierajska.
Witamy.
Ja byłam internowana 13 grudnia. Internowana byłam przez 7 miesięcy, potem dwukrotnie aresztowana. I oczywiście bardzo przeżywam dzisiejszy dzień, każdego 13 grudnia. Chciałabym skomentować troszeczkę tę rozmowę. Mianowicie bardzo jest mi przykro słyszeć, kiedy właściwie skupiamy się na takim celebrowaniu naszego bohaterstwa, natomiast nie ma właściwie odniesienia takiego wyraźnego do obecnej rzeczywistości, bo nasuwa się pytanie, gdzie się podziały ideały Solidarności. Zostały zdeptane. Polska jest nie taka, o jakiej marzyliśmy i którą podobno wygraliśmy. I najbardziej przykre jest to, że wśród byłych działaczy Solidarności, którzy byli niewątpliwie ludźmi ideowymi, dokonały się tak szalone podziały. W czasie spotkań solidarnościowych, na których bywam czasem, okazuje się, że właściwie tak sprawy widzi jakieś 30% dawnych działaczy. Pozostali bronią układu okrągłostołowego i są w tym tak zdeterminowani, że w ogóle nie można się porozumieć. Chcę powiedzieć jeszcze, że ciągle słyszę, że wtedy byliśmy razem, byliśmy wszyscy jednością. To nie jest prawdą, nie byliśmy jednością. Polska była też podzielona. Oczywiście większość opowiadała się po stronie Solidarności, ale mieliśmy bardzo wielu wrogów. Tak samo jest i dzisiaj, może proporcje są inne. Poza tym ciągle słyszę, że są kłótnie i podziały, ale chciałabym zapytać, o co się kłócimy. Ważne jest to, co jest przyczyną tej kłótni. Czy stajemy po stronie prawdy i kłócimy się o prawdę, domagamy się tej prawdy, czy też opowiadamy się po stronie tych, którzy Polskę niszczą, a my chętnie trzymamy się pańskiej klamki. Także te podziały były i są. I zależałoby mi na tym, żeby wśród działaczy Solidarności odbywać rozmowy na temat relacji naszej do obecnej sytuacji Polski, bo przecież jeśli jesteśmy ideowymi ludźmi, to przez cały czas dotąd, po 30 paru latach, też zależy nam na wolnej, sprawiedliwej i solidarnej Polsce.
Pani Krystyno, dziękujemy serdecznie za ten telefon. I tak, można też to ewangelicznie skomentować, ale tutaj za chwilę też panowie odniosą się do tego. Zawsze tam, gdzie dzieje się dobro, wchodzi ten, który jest rozłamcą, który dzieli diabol, szatan. Ta rzeczywistość religijna, ewangeliczna zawsze jest obecna. Patrzy na historię, na naszą, na życie. Tam, gdzie ludzie się jednoczą, często niestety pojawia się ten, który chce podzielić, a wchodzi później właśnie prywata i nie myślimy o tym dobru wspólnym, prawda? Nadrzędnym, o ojczyźnie, która nas mobilizuje do tego, by pracować dla niej, a nie tylko pamiętać o sobie.
Ale tutaj akurat rozmawiamy dziś o sprawach solidarności rolniczej, a przede wszystkim powinniśmy byli prawdopodobnie od tego zacząć, że w Polsce nie byłoby żadnej solidarności, gdyby nie polska wieś, gdyby nie poczucie wartości, jakie ludzie wynosili ze swojego wychowania, bo większość tych ludzi również w mieście, później ona wywodziła się z terenów wiejskich, gdzie to zakorzenienie w wartościach, w wierze, przenieśli również do miasta. I to druga, a druga część to Kościół. Gdyby nie Kościół, nie przetrwalibyśmy stanu wojennego w żaden sposób. Po prostu stalibyśmy się tak jak teraz trochę pod wpływem innych czynników, stajemy się pewnej części, trzeba powiedzieć, pewną masą, a nie materią, która ma ducha. I to jest problem. Trzeba wrócić, żeby odnaleźć ducha, bo inaczej to będziemy sobie tam nawzajem tylko do gardeł wskakać.
Panie Marianie, wyprzedził Pan, zdał Pan zapowiedź naszych sobotnich rozmów niedokończonych, które będą mówiły o etosie chłopskim jako programie odnowy moralnej polskiej wsi. Także dziękuję bardzo za tą informację.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Grzegorz z Krakowa.
Szczęść Boże, Panie Grzegorzu. Prosimy bardzo.
Bóg zapłać za tą audycję. I to dzięki Radio Maryja właśnie mówi się o solidarności. Ja działałem w podziemiu. I dla mnie cały ten okres, to jest do 89 roku, to była działalność nielegalna w podziemiu, nie tylko okres stanu wojennego. Więc mówmy o tym całym tym okresie. I chciałem powiedzieć, że jako działacz podziemia poświęciłem całe moje życie. I nie było rolników ani chłopów, tylko wszyscy byliśmy razem. I każdy robił swoje, nawet tam nie patrzył jeden na drugiego, tylko po prostu tam, gdzie kto był, bo tam nie było takiej możliwości, się po prostu związkową działalność prowadziło. Prawdziwą działalność. I przez tą działalność awansowałem do struktur i dzielnicowej w Krakowie i byłem już na czele tej struktury tu w Krakowie. I co? I 30 lat jestem prześladowany. Komuniści w Krakowie sobie dobrze żyją. Związki popierają ich. Platforma wspólnie z nimi działa. Upomniałem się o poszkodowanych działaczy. To mnie wyrzucono z związku. I taka jest rzeczywistość. Żyjemy w zbrodniczym systemie. Takim samym jak za komuny i dlatego tak jest, bo ludzie są zdemoralizowani, zdegenerowani, popierają to, oczywiście nie wszyscy, ale duża część, a może i większość, nie słuchacze Radia Maryja, ale ogólnie, tak jak w Norymberdze, był proces w Norymberdze i stwierdzono, że naród niemiecki za zbrodnie Hitlera odpowiada, to za te zbrodnie, które się teraz odbywają, odpowiada naród polski, katolicki naród. To są straszne rzeczy, co oni tu wyprawiają. I to chyba Polsce, całej Polsce.
Panie Krzysztofie, dziękujemy za ten głos. Oczywiście, panie Grzegorzu, przepraszam. Oczywiście tutaj też skutki naszego działania są nieraz takie, a nie inne, ale nie możemy też, tak mi się wydaje, ulegać takiej wizji o ciemnej, bo po to, według mnie, po to też panowie są tutaj z nami w studiu, po to dają swoje świadectwo trudnego czasu 80 lat, gdy wszedł stan wojenny i tego, co się działo później, tego, co się działo wcześniej, po to, żebyśmy byli mądrzy i z tego wyciągnęli wnioski, żebyśmy właśnie o tym przypominali, no i uczyli się nie popełniać takich błędów. Tak mi się wydaje, że to jest to, że mówimy, nazywamy rzeczy po imieniu, ale chcemy uniknąć ich, bo chcemy mieć w pierwszym rzędzie dobro ojczyzny na tej głównej wartości dla nas.
Ja myślę, panie Grzegorzu, że przy odkrywaniu prawdy cząstkowej nie można zapomnieć o tym, że Solidarność Rolników czy internowani rolnicy, oni byli, może gdzieś tam ginęli w tych wszystkich sprawach IPN-owskich. Natomiast dzięki temu, że Związek rozpoczął batalię o ujawnienie tych rzeczy, dzisiaj mamy zorganizowaną informację o rolnikach. A rolnicy, tak jak ktoś powiedział, to byli ci, którzy doprowadzili do przemian ustrojowych, bo gdyby nie własność, trzymanie ziemi w rękach przez polskich rolników, utrudniana byłaby ta sprawa, która doprowadziła w 80 roku do zmiany.
Trwają nasze rozmowy w Radiu Maryja, rozmowy niedokończone, rolnicy na drogach stanu wojennego. Numery telefonu do naszego studia 15 87 11 698 lub 15 871. Jeszcze raz, 15 87 11 694, przepraszam za pomyłkę. I jeszcze zanim telefon bierzemy, to pan Henryk, proszę bardzo.
Ja chcę powiedzieć, przypomnieć taką rzecz, że mamy tutaj zarzuty, żale. Oczywiście dużo tych żalów jest w tej chwili, że kat czuje się lepiej od ofiary i to jest na pewno prawdą. Natomiast chcę powiedzieć taką rzecz, że trzeba się też uderzyć we własne piersi, że my też byliśmy słabej wiary w to, co robimy. Dlatego, że daliśmy się podzielić, skłócić. No wiemy dzisiaj, ilu naszych kolegów z tamtych lat jest na wysokich stanowiskach, prawda? I ma się bardzo dobrze i opluwa tych mniejszych. Pozwala na to, żeby tych mniejszych, którzy razem działali, w tej chwili deptać. Solidarność nam jest potrzebna. Solidarność powinna się odrodzić. Zauważmy ostatni marsz Obudź się Polsko w Warszawie. Tam znaleźliśmy się wszyscy, robotnicy, chłopi, inteligencja i tak dalej. To było w latach 80. Więc aby się to odrodziło, potrzeba nam odnowy solidarności. A w kraju dzieje się bardzo źle. To, że chłop ma swoją własność, chwała mu Bogu za to, ale zauważmy, co się w tej chwili dzieje. Na Pomorzu chłopi walczą o ziemię, dlatego że ziemia wymyka się z polskich rąk, trafia w ręce obcokrajowców. To jest skandal, że my, polscy chłopi, nie możemy uprawiać ziemi.
I mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Waldemar z Jarosławia.
Szczęść Boże, panie Waldemarze, prosimy bardzo.
Ja tylko chciałem nawiązać do tych spraw internowania, bo byłem zarówno internowany i zaliczony, chociaż jestem w gronie pracowniczej Solidarności, ale byłem zaliczony do rolników i siedziałem w celi wraz tylko z rolnikami ze względu na to, że była taka cela tak zwana chłopska w Uchercach i w tym układzie ze mną był internowany Karuś Janek, Pajda Stanisław, Trelka Tadeusz, no w tej chwili trochę jestem podekscytowany tym wydarzeniem, które przeżyłem wraz z sześcioma rolnikami tak zwanej tej właśnie celi chłopskiej. Przykre jest, że ja mówiłem parę lat temu, nadmieniałem, bo była taka audycja i podałem pewne namiary odezwałem się w tej sprawie. Pan Michał Grabianka obiecał mi, że do mnie zadzwoni. Tak samo i kapłan, który był wtedy w tej audycji obecny. Niestety od tych osób nie dostałem telefonu.
Przepraszam pana bardzo, nie jestem w stanie wszystkiego zrobić, co trzeba. Jeszcze raz pan zostawi swój telefon, na pewno zadzwonię. Naprawdę przepraszam.
Minęła godzina 23, trwa czas naszych rozmów niedokończonych. Jesteśmy w Godziszowie, w diecezji sandomierskiej. Dzisiaj temat naszych rozmów to rolnicy na drogach stanu wojennego, a z nami w studio są pan dr Gabriel Janowski, pan Henryk Cząstka, pan Henryk Suchora i pan Marian Król oraz pan redaktor Michał Grabianka. Trwamy w naszych rozmowach. Numery telefonów do naszego studia 15 87 11 698 oraz drugi 15 87 11 694. I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Lipiec z Lubuskiego.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy, Edek.
Ja chciałem pozdrowić właśnie wszystkich znajomych. Chciałem przekazać przede wszystkim przykrą wiadomość. Wczoraj o 3:00 w nocy zmarł Krzysiek Cierpiński, który siedział przez 6 miesięcy za pomoc robotnikom, bo właściwie rozwoził rąbankę i został po prostu wtedy przyłapany i aresztowany. Chciałem powiedzieć, że w naszym dawnym zielonogórskim województwie byli internowani Kazik Hukiewicz.
Panie Edwardzie, byśmy tylko prosili, żeby wyłączyć radio, dobrze? Wyłączyć swoje radio, bo nam tutaj się głos nakłada. Dobrze.
No, już teraz jest.
Proszę bardzo. I kontynuować. Proszę bardzo.
Ja nie wiem, czy byłem słyszany. W każdym razie wczoraj o 3:00 w nocy zmarł Krzysiek Cierpiński, bo w 10 dniach po prostu...
Tak, słyszeli. To słyszeli, że panie Edwardzie.
Chciałem powiedzieć, że w naszym województwie dawnym zielonogórskim był aresztowany Kazik Hukiewicz, Jarek Nanowski, Tlak, i Lipiec i w tej chwili wyleciało mi nazwisko. Poza tym chciałem przypomnieć, że w naszym województwie pomagaliśmy aresztowanym i internowanym przez pomoc w płodach rolnych i w rozwożeniu rąbanki, ponieważ robotnicy mieli w tym czasie, ci, którzy siedzieli, czy byli internowani, poodbierani kartki, więc zaopatrywaliśmy im. Nieżyjącym już z Lubanic Józek Wiesion, u niego się odbywał się ubój tych zwierząt i u Kazika Hukiewicza z Rusinowa również. Później po wyjściu z internowania zorganizowaniu duszpasterstwa rolników zorganizowaliśmy dosyć silne duszpasterstwo rolników, które powołało pielgrzymkę chłopską, jedyną, która idzie teraz 30 raz do Częstochowy w przyszłym roku. Do dzisiaj wychodzi z Klenicy. Poza tym prowadziliśmy rekolekcje rolników, a po 89 1989 roku po kongresie IKRY w Rzymie. Wysyłaliśmy rolników na praktyki półroczne. Koło 1000 młodych rolników odbyło tak.
Dziękujemy za ten głos, bo na pewno by można wspominać wiele i chcemy też dać umożliwić telefony kolejnym naszym słuchaczom.
Ja,
i pan Gabriel.
Korzystając z okazji, chcę bardzo podziękować koledze Lipcowi za to, co czynił w okresie stanu wojennego. Był jednym z głównych organizatorów duszpasterstwa rolników. Mówił o pielgrzymkach, mówił o seminariach, mówił o dniach skupienia. To jemu zawdzięczamy właśnie, że ludzie na tamtym terenie mogli być bliżej kościoła, mogli być bliżej siebie. Sam uczestniczyłem w tej pielgrzymce z Klinicy do Częstochowy jako wykładowca i pamiętam, jakie to wielkie było przeżycie osobiście dla mnie i uczestników. Także Edward, bardzo pięknie dziękujemy Ci za tę Twoją działalność.
Ja chciałem dopowiedzieć. Edek był najbardziej zasłużonym człowiekiem stanu wojennego. Dlatego, że był skarbnikiem podziemnym. I zapłacił za to niesamowitą cenę, posądzony o sprzeniewierzenie pieniędzy i tak dalej. Edek, dziękujemy Ci za wszystko dobre, co zrobiłeś. A tak na marginesie, to jest Zielonogórsko-Gorzowskie, jest 8 nazwisk tutaj wymienionych, także wystarczy wejść na listę związku i dokładnie przeanalizować i może podać daty urodzenia i tak dalej, i tak dalej. Bardzo Ci, Edek, jeszcze raz dziękuję za wszystko dobro, za to, co robiłeś i za to, jaką karę zapłaciłeś za to, że byłeś prawy i uczciwy i wspaniały.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo?
Halo, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam wszystkich uczestników. Rozumiem.
Kto nas dozwonił? Kto się do nas dodzwonił?
Ryszard z Podkarpacia.
Szczęść Boże, panie Ryszardzie. Prosimy bardzo.
Ja chciałem tak zapytać, przysłuchuję się tak pilnie tym rozmową. No u nas na Podkarpaciu był taki znany właśnie Józef Ślisz, o którym właśnie słucham, ale jakoś nikt nie wspomina nic, a przecież był przewodniczącym rolników indywidualnych. No jakoś, ja nie jestem rolnikiem, ale tak wiem, że na naszym terenie był ktoś taki. Chciałem zapytać, dlaczego oni panowie nie wspominają?
Proszę pana, może tak, my wspominamy o wszystkich, nie jesteśmy w stanie o wszystkich powiedzieć. Był przewodniczącym, natomiast nie był internowany, dlatego może nie wyszło jego nazwisko. Natomiast Józef Ślisz był przewodniczącym tymczasowej rady, jak również i członkiem, sygnatariuszem podpisanym porozumień Rzeszowsko-Uścińskich i w czasie całego roku, od 81 do 89, przewodził jak gdyby grupie duszpasterskiej w Magdalence, tak, panie Gabriesiu?
No, ale nie uczestniczył.
Był przewodniczącym Komisji do Spraw Porozumień.
Tak, był przewodniczącym.
No to wyjaśniliśmy tą sprawę, bo to warto, żeby od razu oddaliśmy odpowiedź panu i mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie, prosimy bardzo, Radio Maryja. Kto się nas zadzwonił?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę radio wyłączyć. Radio
tak, tak,
wyłączyć.
Już wyłączyłem. Szczęść Boże, z tej strony Mariusz z centralnej Polski.
Szczęść Boże, panie Mariuszu, prosimy bardzo.
Jeżeli jest to możliwe, to chciałbym zabrać też głos, ustosunkować się do tak bardzo przykrej daty historycznej, jakim jest dzień 13 grudnia. Dla nas, dla Polski, dla osób, które były internowane. Ja jestem bardzo związany z wsią, ponieważ jestem synem chłopa i to jest mi bardzo bliskie. Ja sobie zapamiętałem właśnie stan wojenny jako dziecko z wielkiej takiej sprawy, która nosiła miano zjednoczenie. Pamiętam ludzi, jak się jednoczyli na wsi. Tutaj obecnie mam wśród sąsiadów takich dalszych dwóch staruszków, starsze osoby i oni byli wtedy członkami Solidarności. I bardzo, bardzo to przeżywali. Bardzo tutaj chodzili po wsi i ludzi informowali o tym, że są takie warunki, w których, które wymagają tego, żeby pomóc ludziom, działaczom z miasta. I oni narażając swoje życie, życie i bezpieczeństwo swoich rodzin, pomagali właśnie ludziom z miast. Tutaj się jednoczyli. I było widać, ja tak sobie zapamiętałem ten fakt, że ci ludzie potrafili się wtedy zjednoczyć. To było wtedy takie bardzo znamienne. I też zapamiętałem sobie to, że ci ludzie w bardzo dużej mierze jednoczyli się i współuczestniczyli w tym dużym ruchu Solidarności dzięki kapłanom, którzy użyczali swoich plebanii miejsc przez kapłanów skazanych do tego, żeby na przykład się spotkać, do tego, żeby zaprosić jakąś osobę, która udzieli wykładu czy jakiejś prelekcji na temat sytuacji w kraju w tamtych bardzo trudnym tym czasie, jakie były lata 70., no ale tutaj chodzi o lata 80., stan wojenny. I teraz właśnie mnie się zapamiętała tutaj ta wielka solidarność pod z tego względu, że się ludzie jednoczyli. A ja jako syn rolnika i spadkobierca też w postaci takiej, że no, pozostałem na niewielkiej ilości ziemi, muszę powiedzieć, że teraz z perspektywy tych wielu, wielu lat inaczej jak gdyby ludzie teraz podchodzą do tych spraw. To mnie właśnie, ja mam tutaj takie do słuchaczy w Radiu Maryja, którzy dzisiaj goszczą w tej audycji. Mam takie pytania, kilka pytań. A mianowicie, dlaczego jest tak, że kiedy była wtedy taka potrzeba i ludzie w biedzie, w niedostatku potrafili się zjednoczyć i dzielić się w zasadzie no, tą ciężką swoją pracą, tym co wypracowali w bardzo ciężki sposób, dzielili się. A teraz ja jako na przykład mniejszy rolnik idę do większego i podpytuję się o jakieś dotacje czy ogólnie sprawy związane z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy też z innymi ośrodkami, to mi mówią, człowieku, co ty takie pytania zadajesz? Licz na samego siebie. I to mnie, wiecie państwo, bardzo zastanawia. To jest jedno z pytań. Dlaczego tak jest? Mam jeszcze też kolejne dwa pytania. Mianowicie bardzo zapamiętałem sobie, bo interesuję się też historią i bardzo sobie zapamiętałem samotne wystąpienie pana Gabriela Janowskiego 12 lat temu, jak samotnie bronił polskich cukrowni, polskich banków, tak jak wspominał tutaj w tej audycji. I zapamiętały mi się takie słowa. Wtedy pan Gabriel Janowski wypowiedział to, że do narodu polskiego, żeby pamiętał o tym, że nie ma takiego aktu na świecie, który by gwarantował Polsce istnienie do końca świata. I to mi się bardzo zapamiętało. I jeszcze mam takie pytanie, właśnie tutaj do pana Gabriela Janowskiego kieruję. To, że po tych bardzo przykrych wydarzeniach, właśnie wtedy, kiedy podjął samotną walkę w obronie tych polskich dóbr narodowych, to no, nie miał takiej pomocy, która by dała przełożenie na to, żeby wtedy obronić właśnie PZU, czy banki polskie, czy polskich cukrowni. I wtedy właśnie pan Gabriel, ja pamiętam, to z historii pamiętam tak, bo czytając wtedy prasę, przeglądając niektóre programy na bieżąco telewizyjne, to pan Gabriel wtedy dał właśnie takie hasło, to, że Polska musi być, wejść na nowy etap. Nie może to być trzecia Rzeczpospolita, to będzie nowe odrodzenie i to musi być czwarta Rzeczpospolita. I ja tutaj sobie zapamiętałem to z wielu wtedy z artykułów, że pan Gabriel Janowski był twórcą tego hasła czwartej Rzeczpospolitej. Ja tutaj mam pytanie, czy pan Gabriel Janowski, obecny w tej audycji, mógłby rozszerzyć właśnie te fakty historyczne tej czwartej Rzeczpospolitej, czy pan, tak jak podała prasa, był tym autentycznym twórcą tego hasła i tego, dlaczego panu nikt wtedy nie pomógł, bo pan jako jedyny złożył wotum nieufności wobec ówczesnego ministra Skarbu Państwa. No i to pierwsze pytanie, że bardzo proszę wszystkich słuchaczy, raczej wszystkich członków dzisiejszego spotkania. Jeszcze proszę o to, żeby właśnie udzielili, dlaczego wtedy się ludzie tak potrafili zjednoczyć, a teraz można usłyszeć głos taki, żeby rolnik mniejszy liczył na samego siebie. To mam to i szanowni państwo, z okazji zbliżających się świąt wszystkim rolnikom i wszystkim ludziom z Polski i Polonii i dzisiejszym gościom w Radiu Maryja i ojcom, bo Radio Maryja jest bardzo ważną tą jednostką dla narodu polskiego, także wszystkim państwu życzę błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i tego,
dziękujemy,
żeby z nadzieją na lepsze jutro. Bardzo, bardzo proszę przyjąć te życzenia i przekazuję głos innym rolnikom, innym słuchaczom.
Dziękujemy bardzo serdecznie i teraz panie Gabrielu, jakoś krótko można się odnieść do tego pytania, czy w ogóle można tak krótko, bo temat szeroki.
Tak, temat bardzo szeroki. Ja dziękuję za ten telefon. Są ludzie, którzy pamiętają. Chcę powiedzieć tak, że wspierali mnie. To dzięki poparciu posła Dębińskiego, pani poseł Barys, kolegi Pupy, pana Lubasia, to było takie ścisłe grono, które mnie wspierało w tych działaniach dotyczące na przykład cukru. Ale powiem szczerze, że nie było poparcia w tym momencie bardzo takim ważnym dla Polski, to znaczy wtedy, kiedy pan Buzek, premier, dokonywał rozbioru Polski, powiedziałbym, wyprzedając dobra narodowe i wtedy się temu kategorycznie przeciwstawiłem. Rzeczywiście chcę przypomnieć, że w 2000 roku z prywatyzacji zaplanowano i wykonano 27 miliardów wpływów. Rok wcześniej było 7,5, rok wcześniej jeszcze 6,5. To był po prostu rozbój w biały dzień. I widziałem, co się dzieje. Mobilizowałem posłów AWS-u. No niewielu włączyło się rzeczywiście w tę walkę. I to było bardzo przykre. Pamiętam też taki bolesny moment, bo tutaj kolega o tym mówił, kiedy okupowałem Ministerstwo Skarbu w proteście przeciwko sprzedaży cukrowni, energetyki i ziemi. To był też dramat, który się rozgrywał na naszych oczach. I powiem, jedynie Radio Maryja, które mnie wtedy wspierało i osobiście ojciec Tadeusz, który dodawał otuchy i ojciec, pamiętam, który zadzwonił dosłownie na kilka minut przed tym wyprowadzeniem takim gwałtownym mnie, ocaliło być może mi życie. Jestem dozgonnie wdzięczny. Nie będę tutaj biadolił, ubolewał. Co do Czwartej Rzeczypospolitej, rzeczywiście to, co się działo, no było bardzo przykre i stąd właśnie wtedy wymyśliłem to hasło Czwartej Rzeczypospolitej. To był rok 2001. Mówiłem o tym w Sejmie, mówiłem wielu ludziom. Niejako do tej idei wrócono w 2005 roku, ale powiem szczerze, trochę w zdeformowanej formie. I to boli, ale mam nadzieję, że jednak Polacy, mimo tych bolesnych doświadczeń, obudzą się, że jednak będą narodem wolnym i narodem, który wiecznie będzie trwał. Daj Boże.
I jeszcze pan Henryk, proszę bardzo, pan Henryk Suchora.
Skoro wspominamy stan wojenny, no nie sposób jedynie wspomnieć księdza wtedy proboszcza, a dzisiaj biskupa Frankowskiego, gdzie pod jego skrzydłami, w jego pomieszczeniach oczywiście przetrwała, trzeba powiedzieć, solidarność i robotnicza, i solidarność wiejska. I za to serdeczne Bóg zapłać.
Jeżeli dopowiem tylko dwa słowa, ojcze. Ksiądz biskup Edward Frankowski głosił 10 lat temu rekolekcje dla rolników i w Stalowej Woli organizował konferencję przez kilka lat dla rolników. To tylko tyle.
No i mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Pan Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię, jakby mnie się tak Bóg chyba chciał, a pan... że zaraz się przedstawię, że dzwoni województwa lubuskiego zaraz po Edziu Lipcu, jak słuchałem jego wypowiedź i tak myślałem, czy ja się dzisiaj dodzwonię, czy nie. Ale Bóg tak chciał, się dodzwonił. Pozdrawiam was wszystkich tam będących w studiu. Moje nazwisko Wierzbicki Karol. Jestem w miejscowości Rusinów. Z tej miejscowości właśnie Edziu wspominał o Hukiewiczu Kazimierzu, który był internowany. Ja nie byłem internowany, bo miałem tak zwanego kuratora nad sobą. I przeżyłem to wszystko, ale do rzeczy. Tamte czasy były inne. Bardziej zjednoczyliśmy się w ogóle wszyscy w całym kraju i coś z tego wynikło. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Ja w ogóle to mam pretensje do partii tych prawicowych, bo w 2007 roku społeczeństwo oddało im losy swego kraju w ich ręce. Mówię to o prawicowych partiach, typowo PO, PiS. Dlaczego się nie domówiono? Tego nie wiem. Ubolewam za tym, bo gdyby się byli domówili, dzisiaj byłaby Polska innym krajem. To jest jednym z bardzo dużych błędów, co zrobiły te partie właśnie. Nie wiem, nie jestem za PiS-em, nie wiem, jak tam się w tym dogadywaniu było, że się nie dogadali, ale mówi, zaprzepaszczony został ten rok 2007, reszta historia pisze tak, jak pisze. Natomiast chcę wyrazić moje mocne ubolewanie, bo ludzie Solidarności, ci, co czy z Robotniczej Solidarności, czy z RI, położyli swoje życie na szali tego losu, aby dać komuś władzę w swoje ręce. Co dzisiaj władza robi, to każdy wie. Tak dalej chyba już być nie może. Niestety, dzisiaj jest rocznica stanu wojennego. Musimy pamiętać o tych wszystkich ofiarach, co życie położyli dla ojczyzny. Dzisiaj musimy pamiętać o tych działaczach solidarnościowych, którzy byli internowani bądź nie byli internowani, jak oni życie swoje spędzają w ubóstwie. Nie pamiętamy o nich, mówię o rządzących. Ani muszą oni to jednak pamiętać, szanowni panowie redaktorzy i ojcze i tam przybywający goście, że dzisiaj oni dzięki właśnie tym zwykłym ludziom Solidarności i Robotniczej mają tą władzę. Na ich plecach zostali wyniesieni. Dzisiaj ta rocznica jest bardzo ważna. My musimy tą rocznicę pamiętać. Musimy pamiętać. Musimy to przekazywać następnym pokoleniom. Co z nic, że dzisiaj dostojnik mówi, że on był tam internowany. Mówię o prezydencie, mówię o premierze. Byli internowani, wspomagają. Czy to coś dało dla nich nauczkę? Nie. Nie pamiętają o tych ludziach, którzy żyją naprawdę w ubóstwie. Tak nie powinno być, ale to los tak chciał. Dlatego chylę głowy i czoła tym ludziom, którzy narażali przedtem życie, bo nie o taką już Polskę na pewno oni walczyli, a dzisiaj są zapomnieni. O nich należy pamiętać, tak jak już powiedziałem. Na ich plecach dzisiejsza władza robi i ma się dobrze.
Panie Karolu, dziękujemy za ten głos. Myślę, że też nasza obecność, to nasza rozmowa, czy posługa Radia Maria, no jest też po to, byśmy za tych najmniejszych się upominali, o tych ludzi prostych, którzy nie żyją teraz w luksusach, ale którzy każdy miesiąc z takim drżeniem patrzą na to, co będzie, jak będzie, bo nie o taką Polskę wielu walczyło, ale tutaj chodzi o to, co najbardziej istotne, o normalne, godne życie, normalne, zwykłe, godne życie, jak na człowieka przystało, a nie z tych wielu trudności, które mamy. I to jest ten głos, po to nasze rozmowy, po to upominanie się o prawdę. Godziszowo, rolnicy na drogach stanu wojennego, to był temat naszych rozmów niedokończonych. I w studiu nasi goście, pan Gabriel Janowski, pan Henryk Cząstka, pan Henryk Suchora i pan Marian Król. I na koniec chcielibyśmy właśnie podsumować. Pan Marian Król, proszę bardzo.
No cóż, chciałbym powiedzieć, że jednak tutaj jesteśmy w Godziszowie, a tutaj ukształtowało się moje życie, podstawy i fundamenty funkcjonowania obecnego życia tutaj na przykładzie moich sąsiadów, moich najbliższych, moich rodziców. Kształtowało się moje życie. I chciałbym również przypomnieć, że powinniśmy dobrze wsłuchać się w to, co nauczał nas już błogosławiony świętej pamięci Ojciec Święty Jan Paweł II. Mówił nam i uczył nas, że wolność jest zadana, a nie dana. I o wolność trzeba cały czas walczyć, żeby była solidarność zawsze przed walką. I wówczas by tych takich wielu nieszczęść byśmy uniknęli. Jeszcze chciałbym tylko pozdrowić kolegów rolników z Zamojskiego, którzy tak masowo byli tam aresztowani, ponieważ prowadzili strajk okupacyjny i zastał ich stan wojenny. I wówczas w większości zapłacili za to zaangażowanie więzieniem.
Henio
Konkol to jest taka barwna nasza tutaj postać znana, który mówię, no, to już trzeba było tu całą historię znów.
Panie Marianie, dziękujemy, wiemy, że wiele by można mówić. Pan Henryk Suchora, prosimy bardzo.
Wspominamy stan wojenny, minęło 30 lat i wielu oczywiście kolegów z tamtych czasów ma dzisiaj żal. Ma żal dla tych kolegów, którzy dzisiaj są, jak powiedziałem wcześniej, na wysokich stanowiskach. My w tamtych czasach nie robiliśmy to dla pieniędzy, dla wielkich chwały, odznaczeń i tak dalej. Myśmy to robili dla ojczyzny, dla wolności i sprawiedliwości. I dzisiaj po 30 latach nasuwa mi się taka myśl, że ci koledzy, którzy dzisiaj piastują tak wysokie stanowiska, powinni tą sprawę wyjaśnić, bo ponieważ na nas dalej wisi ciężar, że to przez ruch solidarnościowy został zniszczony majątek narodowy. Stan wojenny tylko i wyłącznie był potrzebny tamtemu ustrojowi, żeby się uwłaszczyć, zawłaszczyć majątek narodowy i zrzucić ciężar na tych, którzy walczyli o wolność i sprawiedliwość.
Pan Henryk Cząstka.
Zabraliśmy się tutaj dzisiaj po to, by upamiętnić stan wojenny i upamiętnić tych, którzy w tym stanie wojennym uczestniczyli i byli dyskryminowani. To jest jedno. Ale ja wrócę do stwierdzenia ojca przed chwilą, który powiedział, tu gdzie jest dobro, tam musi być zło. I to jest prawda. I teraz, szanowni słuchacze Radia Maryja i nie tylko, to dobro przychodzi czasem nagle, bardzo szybko, a zło przychodzi bardzo pomału, ale systematycznie. I tam, gdzie zaczyna wchodzić, rzadko kiedy wychodzi. I my pamiętamy o stanie wojennym z 13 grudnia, ale też musimy myśleć o przyszłości. A przyszłość to nie my, bo nam już z górki, a przyszłość to nasze dzieci. I jak to dobro bardzo im szybko przyszło. Internety, telewizje, no nie wiadomo jaka technika. Oni już nie idą na plebanie pograć w tenisa, nie idą do chóru kościelnego. Dla nich jest ważny internet. A w tym internecie wszyscy wiemy, co jest albo seks, albo strzelanina. Ale to w znacznej mierze zależy od nas, od dziadków, od rodziców, jak te dzieci wychować. I teraz jak ich wychowamy, taką przyszłość kraj nas będzie miał.
Dziękujemy, pan Gabriel Janowski.
Dziękuję. Dziękuję wszystkim, przede wszystkim tym, których spotkałem na tej drodze, wielkiej drodze Solidarności, którzy pozostali wierni Solidarności. Dziękuję jeszcze raz im bardzo, bardzo serdecznie. I ostatnia myśl. 17 czerwca 81 roku byliśmy przyjęci przez Jana Pawła II w jego sypialni. Ojciec Święty, niewiele więcej, miesiąc po zamachu, podłączony do kroplówki, cierpiący, powiedział do nas, nie będzie w Polsce żadnego postępu, ani technicznego, naukowego, gospodarczego, żadnego, jeśli nie nastąpi odnowa moralna narodu.
To ciągle żywe zaproszenie odnowy moralnej. Musimy pracować. Pan Michał Grabianka.
Kończąc dzisiejsze nasze spotkanie, proszę Państwa, chciałem tą audycją przypomnieć o ludziach, którzy 13 grudnia byli aresztowani, którzy 13 grudnia zostali wyrwani ze swoich domów. Chciałem mówić o rolnikach, dlatego że bardzo się mało mówi na ten temat. I dzięki temu, że Radio Maryja jest, dzięki temu, że są te rekolekcje, że są te nasze audycje, możemy być przy tych ludziach, właśnie biednych, pozostawionych samych sobie, tych małych, drobnych, o których się nic nie mówi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Co się udało w tej audycji powiedzieć Państwu, to dopowiedzcie sobie potem dalej sami. Natomiast ja jeszcze raz zapraszam na strony radia, na strony Związku Solidarności Rolniczej. Tam jest lista. Dopiszmy nazwiska, dopiszmy daty, dopiszmy miejsca zamieszkania po to, żeby jak my odejdziemy, po nas została pamięć o tamtych ludziach.
Czas naszych rozmów dobiegł końca. Dzisiaj rozmowy niedokończone z Godziszowa. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym. Wiemy, że tylko rzuciliśmy światło na ten temat. Próbowaliśmy dotknąć tej trudnego momentu naszej historii. I chcielibyśmy też ciągle poszerzać swoją wiedzę i pamiętać i czynić tą odnowę moralną, by ojczyzna była na pierwszym miejscu właśnie po Panu Bogu. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie prosimy, byśmy trwali. Zapraszamy jutro na godzinę 8:30 do Godziszowa na dalszy ciąg naszych rekolekcji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.